drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Fotofokusa. Tym razem troszkę inny format, dlatego że omówimy jeden konkretny temat, który się niedawno wydarzył, który jest powiedzmy na trendzie, na topie. To się dzieje dosłownie teraz. Tydzień temu Apple wypuścił reklamę, która jest dość kontrowersyjna, i to jest reklama iPadów. Mamy aktualnie, czy w tej reklamie mamy przedstawione dwa nowe iPady. To jest iPad Air z nowym dla iPada Air procesorem M2 i iPad Pro z nowym procesorem M4. Więc jak już mamy tutaj pozycjonowanie w Google za nami, to powiem, o co chodzi w reklamie i dlaczego jest taka kontrowersyjna. Zanim to jednak zrobię, tylko przypomnę, że jest ze mną dzisiaj, jak zwykle zresztą, Karolina i Bartek. Witajcie.
Witam. Cześć.
Cześć.
Okej, super. Słuchajcie, więc nie wiem, jak ten format nazwać, szczerze mówiąc. Może wy macie jakieś pomysły, może widzowie nam podpowiedzą. Ja pomyślałem, że może Fotofokus na topie. Troszkę się zacznę ta nazwa wydłużać, ale
okay.
Może być?
Nie, no może być. Tak. Pasuje. Super. Pasuje, bo to taki topowy szybki temat.
Dokładnie, więc to ogólnie chodzi o to, że to taki podcast, ale na temat, który się dzieje w tym momencie, więc go wypuszczamy bardzo szybko, jakoś pomiędzy, taki bonusowy odcinek, powiedzmy. Okej, dobra, słuchajcie, wracamy do tematu. Więc tak, reklama Apple'a, która wyszła 6 dni temu na dzień tego nagrania, ogólnie jest traktowana jako coś, powiedzmy, co nie pokazuje szacunku do przedmiotów. I teraz to się wzięło głównie z Japonii, dlatego że tam wywołała taka ma dość duże oburzenie i nazywano ją między innymi ohydną i złą. I dodatkowo tutaj niektórzy japońscy influencerzy nawiązywali do tradycji zwanej Shinto, gdzie przedmioty podczas użytkowania zyskują duszę dzięki temu, że używamy. I to jest, to się wszystko dzieje z czasem. I dlatego powinny być używane czy traktowane z godnością i szacunkiem jak inna osoba po prostu. Także tak to ogólnie wygląda. Apple przeprosił za tą reklamę, co jest niespotykane dla Apple'a. Tu kawałek oczywiście pokażę w trakcie, nie mogę całej, dlatego że nas Apple oczywiście zamknie, ale zawsze możecie iść do Apple'a na ich kanał YouTube'owy i tam zobaczyć. Aktualnie, przynajmniej dzisiaj, w tym momencie ma 2 miliony 300 tysięcy wyświetleń, więc jest dość popularna, jakoś nie super specjalnie popularna jak na Apple'a, ale jednak coś się tam dzieje pod nią. Więc słuchajcie, na początek powiedzcie mi, jakie macie swoje zdanie czy swoje stanowisko na ten temat. Może zacznijmy od Karoliny.
Kurczę, jeżeli mam być tak na 100% szczera, to ja nie widzę kontrowersji, nie? Ta reklama w sensie wizualnym na przykład jest bardzo ładna. Tak? Jakby odejmując jej ten poziom taki znaczeniowy i marketingowy, to ona jest wizualnie naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o marketing, no to ewidentnie im się udał, no bo siedzimy tutaj i rozmawiamy o tym, tak? Natomiast jeżeli chodzi o przekaz, kurczę, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to cytat, nie jestem pewna, czy to przypadkiem nie jest z Jokera, nie jestem pewna, ale why so serious, nie? Czyli dlaczego aż tak poważnie podchodzimy do tego tematu? To jest tylko reklama. Rozumiem jej drugie dno, natomiast ja bym się aż tak strasznie nie oburzała. Co ty, Bartku, myślisz?
Tak, znaczy z jednej strony zgadzam się z tobą w 100%, że nie bardzo, w mojej ocenie nie bardzo było za co przepraszać. Rozumiem, że dla Japończyków ta reklama jest obrazoburcza, bo to jakby nawiązuje do szerszego tematu znanego nam. I oni to traktują właśnie w ten sposób. I częściowo ich rozumiem, natomiast też nie bardzo. To nie jest reklama szyta na miarę na rynek japoński, więc też nie bardzo jedna jakby część rynku czy odbiorców powinna się domagać ujednolicenia według ich standardów i norm, tak? Bo to jest, ja też nie widzę tam żadnej profanacji, jak to ładnie nazwałeś, Konrad, na początku, kontrowersji, o, brakowało mi słowa. Ponieważ no, jakby pokazują wszystkie funkcje, które mieści w sobie produkt, poprzez wtłoczenie, bo tak to wygląda fizycznie, że oni to tak mocno sprasowali te wszystkie produkty, że się zmieściły do iPada. Więc jakby przekaz rozumiem. Też fizycznie nie wiem, czy była informacja, czy to był practical effect, czy oni rzeczywiście zniszczyli te przedmioty, czy to jest generowane komputerowo. Także też ciężko jest jakby do tej części niszczenia przedmiotów z duszą się odnieść. Więc uważam, że w mojej ocenie błędem było przepraszanie, ponieważ to jest tak, jakby to jest twór, nazwijmy to sztuką, no ale jak ktoś wpadł na pomysł, ktoś to zaakceptował w firmie, więc teraz wycofali się z tego, co wewnętrznie i tak zaakceptowali, czyli zgadzają się z tym, tak? Ja tu widzę sprzeczność, tylko i wyłącznie.
To może ja to troszkę z innego punktu widzenia tutaj opiszę. Zanim cokolwiek powiem na temat tego, co ja myślę, powiem wam dokładnie, jak to w ogóle wygląda w tej reklamie. Oczywiście, tak mówię, możecie sobie obejrzeć sami, ja też pokażę klipy, ale najprościej mówiąc, mamy wielką prasę, która miażdży przedmioty, których używamy na co dzień i tam są instrumenty, narzędzia do malowania, powiedzmy, aparaty fotograficzne też między innymi, dlatego też o tym mówimy dzisiaj. I tam po prostu multum rzeczy, jedna wielka góra przedmiotów, które są miażdżone do jakiejś bardzo małej ilości, bardzo płasko i po otwarciu to jest jakby skompresowane w tego iPada. I cały pomysł moim zdaniem jest w tym, żeby stworzyć taką analogię, gdzie po prostu ten iPad potrafi wszystko, prawda? On nie koniecznie zastępuje te przedmioty, ale zawiera w sobie to, co one reprezentują sobą. Także to jest moje prywatne zdanie, ale chciałem to troszkę z innej strony tutaj ugryźć. Mianowicie podejść do tego w taki sposób, jak właśnie odbierają to częściowo ci Japończycy, częściowo inni, którzy wygłosili swoje zdanie tego typu tutaj w Europie czy w Ameryce. Mianowicie przywiązujemy się do rzeczy, które używamy. Na przykład mam kilka koleżanek, które grają na wiolonczeli, na skrzypcach i ten instrument dla nich znaczy bardzo wiele. Widząc zniszczenie takiego instrumentu, który, już pomijając fakt, że jest bardzo drogi, to znaczy dla nich bardzo wiele, jest dla nich jakby sposobem na pokazanie siebie, czy sposobem na wewnętrznienie swoich emocji, no to jednak to dość mocno na nie wpływa, czy ogólnie na nas wpływa. Przypuszczam, że gdybym ja pokazał wam niszczenie nowego aparatu, którego wy używacie dzisiaj, no to też by się poczuli takie jakąś nieswojość przynajmniej, prawda? Wystarczy popatrzeć w kierunku klipów, gdzie jakichś shortów czy TikToków, gdzie ktoś upuszcza obiektyw. Co się dzieje z nami w środku? No natychmiast nas ściska po prostu. Odwracamy wzrok, no bo wiemy dokładnie, jakie to jest uczucie, prawda? Także przypuszczam, że to jest, jakby odbiór tej reklamy jest właśnie gdzieś w tym kierunku i jestem w stanie bez problemu zobaczyć, dlaczego to może być jakieś kontrowersyjne czy bolesne nawet dla ludzi, którzy oglądają tą reklamę, tym bardziej dla artystów, dlatego że artyści jakby bardziej się wiążą z tymi przedmiotami. My w domu mamy biurka, mamy krzesła, mamy jakieś inne przedmioty, których używam na co dzień, ale nie czujemy do nich nic tak naprawdę, no chyba że coś dostaliśmy od jakiegoś bliskiego krewnego, ale jakby narzędzia, które używamy w naszej pracy, w naszym hobby i stylu życia, są tym, co jest dla nas ważniejsze. I oni właśnie użyli tych rzeczy, które wywołują reakcję emocjonalną. I teraz tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, tylko że to jeszcze nie wyszło, wy dopiero dowiecie się później. Czy zrobili to dla sztuki? Dlatego, że oczywiście wywołali reakcję emocjonalną tą całą reklamą, więc jest też jakby dodatkowa opcja, że to po prostu zrobili dla sztuki. Oczywiście reklama reklamą i mówimy o tym, więc czy zła, czy dobra reklama, no to dla nich to działa. Ewidentnie zostawili reklamę na kanale, więc coś im to pomaga. Więc czy w zły, czy w dobry sposób ludzie o nich mówią, ale czy nie uważacie, że może to jednak być częściowo sztuka w tym wypadku?
No właśnie ja tak naprawdę na samym początku chciałam o tym powiedzieć, że reklama, szczególnie taka dobrze zrobiona, jest sztuką, przynajmniej w moim odczuciu. Tak samo jak, nie wiem, teledysk do utworu muzycznego jest sztuką. I jeżeli to jest dobrze zrobione, potrafi zachwycać, potrafi wzbudzać emocje, potrafi wzbudzać oburzenie, ale zostaje ta warstwa taka, która sprawia, że się nad czymś zastanowimy, nie? I dlatego jakby w moim odczuciu wizualnie, zobaczcie, ona jest naprawdę pięknie zrealizowana. Pięknie, jakby odrzucając jej znaczenie, nie? Jest przepiękna kompozycja, przepiękne światło, fajny rytm tego wszystkiego, fajne kolory, to wszystko jest takie przemyślane, zaplanowane. I wizualnie ona robi ogromne wrażenie i wzbudza w nas emocje i te emocje sprawiają, że my sobie się nad czymś zastanowimy, nie? I no właśnie, wracamy do dyskusji sprzed paru dni, czyli gdy nagrywaliśmy odcinek o kontrowersjach w sztuce i o granicach sztuki, czy sztuka może, czy nie może wszystkiego. Nie chcemy zdradzać naszym słuchaczom jakby konkluzji stamtąd. Pewnie obejrzycie ten odcinek znacznie później niż ten, ale to ciągle jest zastanawianie się nad tym, czy sztuka ma granice, czy nie ma granic.
W kwestii sztuki versus reklamy, ja uważam, że to jest też tak troszeczkę, że jakby pomysł na reklamę to jest jedno, natomiast realizacja to jest jakby osobna zupełnie kwestia. Natomiast sam koncept i pomysł na to, to jest realizacja kogoś, kto jest twórcą, tak? Ktoś jako twórca stworzył cały koncept, czy go wyreżyserował, czy go zarealizował w całości. I to jest jakby praca twórcza, którą możemy rozszerzyć jako sztukę, tak? No bo wyobraźcie sobie, że któryś z nas jest zatrudniony przez taką firmę do zrealizowania jakiegoś klipu reklamowego. Nadal jesteśmy twórcami, którzy mają swoją wizję, swoją koncepcję na to i dla nas, w tym naszym mikrokosmosie, to jest sztuka, tak? To jak to zostanie wykorzystane, czy to będzie monetyzacja, czy to będzie reklama, czy to będzie tylko i wyłącznie na użytek materiałów wewnętrznych, to już później ma mniejsze znaczenie. Natomiast samo kreowanie tego przekazu, no to jest sztuka taka jak każda inna, jak obrazy w galeriach, czy jak zdjęcia w albumach. Tak samo to trzeba troszeczkę traktować właśnie tymi kategoriami twórczymi. Co za tym idzie, nie pochwalam jakby przepraszania za twórczość w takiej formie. Ja rozumiem, że nie do każdego to trafia. Ja rozumiem, że nie każdy będzie tak samo jakby to odbierał i nie będzie takim samym odbiorcą. Natomiast w przypadku reklamy, no to jakby mamy dwie funkcje. W myśl zasady dobrze czy źle, byle o nas mówili. Jakby tutaj ta funkcja zostaje spełniona, bo my mówimy, że nie mamy z tym problemu i to wychodzi, jest ładnie skomponowane i ma jasny przekaz, a na wschodzie mówią, że to jest niedopuszczalne, ale też mówią, tak? Też to gdzieś tam przez media się przewija, także według mnie obydwie funkcje są w pełni spełnione.
No właśnie, bo jeszcze tak się wtrącę z tymi przeprosinami, że o, przepraszamy, ale reklama ciągle jest i wszyscy ją mogą obejrzeć, tak? Więc nie wiem, czy to nie były takie przeprosiny. No, bardzo nam z tego powodu wszystko jedno, nie?
Wszystko jedno. Tak, tak. Generalnie tak, ponieważ nawet jakby zdjęli tą reklamę, to ja i tak nie do końca przyjmuję takie tłumaczenie, ponieważ to nie jest tak, że jakaś osoba nakręciła reklamę i wrzuciła ją potajemnie na kanał na YouTubie i oni się dowiedzieli po fakcie. To przeszło przez wiele stanowisk, tak, które zaakceptowały, tak, to, czyli oni wewnętrznie zgadzają się z tym przekazem, więc dlaczego przepraszają? Jakby się nie zgadzali, jakby mieli jakby takie poczucie, że to rzeczywiście kogoś może urazić, to mogli powiedzieć, wiecie co, to może nie będziemy tego publikować. Nie, wypuścili to, czyli była pełna akceptacja wewnętrzna. Więc po co przepraszać, tak? Trzeba to przyjąć, brzydko mówiąc, na klatę, powiedzieć, dobrze, my mamy takie stanowisko, bardzo mi przykro, że czujecie się w ten sposób z tym odbiorem, ale to jest wasz problem, my uważamy, że to jest okej.
Ale wiesz co, może oni przeprosili, ponieważ oni wcale nie wzięli pod uwagę takiego odbioru. Wiesz, to to czasami jest tak, że jest sobie jakaś grupa i to jest grupa w miarę, powiedzmy, zbliżonych poglądów, światopoglądów, podejścia do życia i tak dalej. I oni rozpatrują jakiś projekt, jakiś pomysł w tym swoim gronie i im się wszystkim wydaje, tak, w ogóle super, róbmy to, a jakby w ogóle nie wezmą pod uwagę tego, że to ktoś może odebrać inaczej, niż im się wydaje, że oni to przekazali, nie?
Nie, myślę że oni wiedzieli, jakie będą reakcje, natomiast przeprosiny to jest jakby działka Departamentu Poprawności Politycznej wewnątrz firmy, który mówi, teraz powinniśmy przeprosić, żeby legalnie nikt nie miał do nas zarzutu i żebyśmy mogli to wybronić później. To są, znaczy żyjemy w takich czasach, że nie do końca możemy mówić, co myślimy, bo zostaniemy jakby zdjęci z anteny, czy zostaniemy zbanowani, czy nałożą na nas karę, tak? No bo to są takie czasy. Więc te przeprosiny to jest taka formalna funkcja każdej dużej firmy, która ma ten dział do propagandy i poprawności politycznej, że wypada wystosować oświadczenie, które neutralizuje negatywne skutki tego, co zrobili, tak? A wywołali jakąś tam falę, jakieś poruszenie i to jest wszystko w ramach normy, którą mieli skalkulowaną, nazwijmy to, tak? Brzydko.
Jest coś, co mi się...
Takie jest oczywiście moje odczucie.
Jasne. Jest coś, co mi przychodzi do głowy teraz. Bardzo fajnie Jimmy Carr to powiedział, to jest brytyjski komediant. Co sam zrobić, kiedy chcesz kogoś... Nie tak, musisz kogoś przeprosić, ale wolisz mu powiedzieć, żeby się walił. Tak delikatnie, bo on to powiedział troszkę mocniej, bardziej dosadnie. To wtedy mu mówisz, przykro mi, że tak się czujesz, albo że tak to odebrałeś, czy przykro mi, że tak to widzisz. Więc wiesz, wydaje mi się, że to właśnie tak jak mówił Bartek wcześniej, to jest tego typu przeprosiny właśnie są raczej. I też mi się wydaje, że oni doskonale wiedzą, co robią. Mają tylu marketingowców i PR-owców i ogólnie ludzi, którzy badają rynek, że jestem 100% pewien, że oni wiedzieli, że tak to zadziała. Z tym, że muszę przyznać, że troszkę mnie dziwi, że w tym kierunku idą, dlatego że Steve Jobs zawsze był przeciwny tego typu akcjom. Zawsze wolał czyściutko i wiesz, z rękami pokazanymi cały czas. A tutaj nam wyskakuje akcja, gdzie rzeczywiście całą nację, dosłownie całutki kraj ogromny, no nie taki ogromny, ale jeśli chodzi o ilość klientów, to po prostu obrażają dosłownie tym jaki jest odbiór tego. Ale tutaj wchodzi też to, czy ty jako odbiorca musisz to obejrzeć w ogóle, po pierwsze, czy ty musisz to komentować i czy ty musisz to wziąć do siebie. Tu troszkę głęboko wchodzimy w temat, który już omawialiśmy gdzie indziej, więc może nie idźmy w tym kierunku za bardzo, żeby nie stracić odcinka, ale jak sądzicie, czy te przeprosiny według was tak całkiem były szczere, czy może raczej szły w kierunku przykro mi, że tak się czujesz?
Nie wiem, nie widziałam tych przeprosin. Bardzo jest mi trudno ocenić, czy one były szczere, czy były potrzebne. No pewnie nie, skoro już się poszło w jakimś kierunku, no to może warto pozostać autentycznym i takim zgodnym z sobą samym i iść za ciosem. Tylko niestety w świecie marketingu, w świecie polityki to jest bardzo duże ryzyko, tak? Bo jednak Japonia jest bardzo licznym krajem i co by się stało, gdyby Apple stracił tam rynek odbioru? Ale czy faktycznie mógłby stracić, nie? Czy to nie jest tak, że tak naprawdę 5 osób powiedziało, o, ale nas obraziliście, a reszta poszła za nimi, ale to są dokładnie ci sami ludzie, którym Apple powiedział, o, bardzo przepraszamy, macie tu od nas 10% rabatu na nasze produkty i poszliby i kupiliby te produkty z tym wspaniałym 10% rabatem, nie?
Znaczy ja uważam, że przeprosiny... Znaczy, czy były szczere, czy nie były szczere, wątpię, żeby były szczere, ze względu na to, tak jak mówiłem wcześniej, że one były po prostu wygenerowane, żeby nie urazić nikogo tak oficjalnie, tak? Bo żyjemy w czasach, gdzie bardzo mocno się skupiamy na tym, żeby czasem komuś nie nadepnąć na odcisk, żeby czasem kogoś nie zdenerwować, nie obrazić, bo się źle z tym poczuje i my będziemy mieli potem problemy. Co uważam za totalnie niepotrzebne i wręcz szkodliwe dla całego społeczeństwa. Natomiast czy były potrzebne? Oczywiście uważam, że nie, ponieważ jakby taka wewnętrzna spójność z tym, co się robi i branie odpowiedzialności za swoje czyny według mnie powinno być taką podstawową normą społeczną, tak? Czyli jeżeli coś zrobię i wywoła to konsekwencje, pozytywne czy negatywne, to tak samo powinienem te konsekwencje jakby przyjąć i jakby nie ukrywać się przed nimi, może tak? Bo mi się tutaj cisną niestety anglojęzyczne zwroty, a nie chcę też, żebyśmy mieli taką mieszankę językową. Dlatego uważam, że jeżeli zrobili coś, zaakceptowali to na jakimś etapie, to po takich skargach, nazwijmy to, czy tam protestach, powinni powiedzieć, takie jest nasze stanowisko i będziemy przy nim dalej stali. Co zresztą poniekąd zrobili, nie ściągając reklamy, tak? Bo przeprosili za reklamę, ale jej nie zdjęli, czyli dalej uważają, że ona jest spójna z ich wizją marketingową, czy ogólnie wizją świata, tak? No bo to też możemy tak potraktować, że oni tak to widzą, że te wszystkie przedmioty rzeczywiście technologicznie wcisnęli do tego iPada, a tym bardziej uważam to za taki marketingowy bubel, te przeprosiny, bo to tak z żadnej strony się nie klei do tej sprawy.
No dobra, Konrad, pytanie do Ciebie, bo wspomniałeś o tym, że jakby odwracasz wzrok, czujesz ból wewnątrz siebie, kiedy widzisz filmiki w stylu, że rozwala się obiektyw, nie? Komuś. I ja to rozumiem, ale czy serce Cię boli, bo czujesz z tym jakiś emocjonalny związek? Czy serce Cię boli, bo po prostu rozumiesz sytuację tego człowieka, tego pięknego fotografa, który właśnie stracił narzędzie swojej, cenne narzędzie swojej pracy?
Wiesz co, w pierwszej kolejności myślę chyba o pieniądzach. Dlatego, że wiem, ile to wszystko kosztuje i wiem, jak długo ludzie dopracują, żeby móc to kupić często. Zwłaszcza na początku ten pierwszy aparat, pierwszy obiektyw to jest coś bardzo drogiego i każdy stara się wybrać coś, co jest do wszystkiego, a jednocześnie, jak my wiemy zresztą z innych odcinków, do niczego. Ale tak czy inaczej jest to, wydaje mi się, jakieś emocjonalne znaczenie dla tego fotografa czy dla mnie. Widząc zniszczenie czegoś, na co ja wiem, że sam pracowałem ciężko i może teraz jest mi troszkę łatwiej na to patrzeć po latach użytkowania tego sprzętu, po latach wiesz, jakby możliwości otrzymania tego z innych źródeł, przynajmniej w moim wypadku, ale nie każdy ma takie możliwości, nie każdy dostaje darmowe sprzęty od firm. Więc taki obiektyw czy taki aparat jest naprawdę dużo wart dla każdego, kto go używa, więc w pierwszej kolejności chyba jednak kasa, ale w drugiej kolejności i zaraz za tą kasą, tak mi się zdaje, idzie jakby to uczucie, że straciłem możliwość wyrazu. I to jest tak tylko u mnie bardzo chwilowe, bo to jest oczywiście coś, co jakby mi się nie przydarzyło, na to tylko patrzę. Ale tak czy inaczej w tym ułamku sekundy czuję właśnie tą utratę możliwości wyrazu siebie, dlatego że ja się wyrażam bezpośrednio właśnie przez obiektyw, przez aparat, niektórzy przez muzykę, niektórzy przez malowanie, więc to jest wszystko jakby zamknięte w tym samym kole, ale wydaje mi się, że to jest takie troszkę mieszanie uczuć, przynajmniej u mnie, ale tak myśląc o tym jakoś dłużej, troszkę bardziej poważnie, no to nie jest to nigdy razem każde uczucie, tylko kasa, wyraz i potem ewentualnie utrata, jeśli to coś dla kogoś by znaczyło więcej niż tylko sprzęt, bo może dostał od, nie wiem, dziadka czy babci, no to może na trzeciej kolejności, ale jakoś o tym bardzo nie myślę. Wy to widzicie w tych kategoriach, czy nie bardzo?
Znaczy, ja w ogóle chciałam pójść jeszcze dalej, bo teraz przyznajcie mi się z ręką na sercu, że nigdy nie oglądaliście takiego kanału na Instagramie, gdzie presa hydrauliczna mieszczy różne przedmioty.
Definitywnie widziałem, tak. Tylko nigdy nie było tam aparatu, z tego co pamiętam. Przynajmniej ja nie widziałem nigdy.
Ale był obiektyw.
Tak? O, to nie widziałem go akurat, ale tak, no, nie wiem, czy bym obejrzał, szczerze mówiąc. Chociaż z drugiej strony ciekawi mnie, jakby to wyglądało. No to jednak jest jakaś ciekawość.
Znaczy, wracając do tego kanału, ja rzeczywiście widziałem ten obiektyw, jak był mierzony. I też przyznaję, że upuściłem też obiektyw swój własny, więc wiem jakie to jest uczucie. Natomiast szczerze ten film bardziej właśnie pokazywał, według mnie, jak z takiej technicznej strony, ile tak naprawdę ten obiektyw jest w stanie wytrzymać nacisku, zanim się podda, tak? Bo to bardziej pod tym względem, tak? Patrzyłem. No wiadomo, że jeżeli mamy obiektyw, który upuścimy, to oprócz tego, że on może wyglądać idealnie w środku, na zewnątrz, to może stracić ostrość, może się przesunąć jakaś soczewka o jakieś tam minimalne wartości i on już nie będzie w pełni funkcjonalny, tak? Także tutaj ryzyko, oprócz tego, że on będzie niby niepotłuczony jest i także nie będzie do użycia. Natomiast ja nie mam takiego emocjonalnego związania z oglądaniem niszczenia tego typu przedmiotów, czy właśnie takich wypadków. Bardziej mnie jest żal osoby, która w tej sytuacji jest, tak? Były takie filmiki, jak fotograf szedł w kościele, cofając się i wpadł do fontanny razem z dwoma aparatami,
tak,
kartami pamięci, ze wszystkim. Ja czuję jego ból, bo on ma zlecenie, wziął zaliczkę, czy wziął pieniądze i stracił zdjęcia, tak? No bo szlak trafił wszystko, co miał. I jeszcze nie ma czym kontynuować zlecenia, więc ten ból taki rozumiem. Natomiast i tak się warto czasami popatrzeć na takie rzeczy. Częściowo po fakcie humorystycznie, bo podejrzewam, że ci ludzie, którzy w tej sytuacji byli po latach i tak są w stanie na to spojrzeć troszeczkę bardziej humorystycznie, to boli w tym momencie, w którym się dzieje. Natomiast po fakcie to już tak bardzo nie boli. Wiem, bo mam potłuczony jeden aparat, który działa. Tam się tylko kawałek obudowy ułamał. No bywa, tak? I teraz mogę się z tego śmiać, ale jak mi upadł, to płakałem, tak? Nad nim.
No tak, no, tak, także tak. Ale to dla mnie ciągle jest wartość taka właśnie ekonomiczna i pewne trudności, które powstają z tego tytułu. Jakoś nie czuję do tego przywiązania jakiegoś takiego emocjonalnego, nie? Szkoda mi tego człowieka, który coś tam traci, ale chyba nie szkoda mi tych rzeczy.
Znaczy, wiesz, to też kwestia, jak na to patrzysz. Jeżeli patrzysz na to jako fizyczne przedmioty czy narzędzia do pracy, no to oczywiście to można łatwo sobie gdzieś tam odsunąć na bok emocje. Tutaj w tym przypadku, co Konrad mówił, no, ci Japończycy, oni mieli zupełnie inny tok myślenia, bo oni na to patrzyli nie jako na fizyczny przedmiot, tylko właśnie jak na coś uduchowionego, tak? Jako symbol. Tego, jakby ten przedmiot jest tylko fizyczną manifestacją tego, co oni czują do samego przedmiotu. Więc to też trzeba troszeczkę wziąć pod uwagę. Natomiast tak jak już kiedyś mówiłem, jak Państwo pewnie niedługo usłyszą, nadal uważam, że to jest bardzo, bardzo subiektywne i jedna grupa nie ma jakby według mnie takiego sztywnego prawa do roszczenia sobie, żeby cała reszta uważała dokładnie tak samo jak oni, bo to jest jakby ich indywidualne podejście.
Więc powiedzcie mi w takim razie takie dwie rzeczy. Po pierwsze, co sądzicie o samym Apple jako firmie, o tym jak podchodzą do klienta i ogólnie jak się prezentują? I druga rzecz, czy czuliście cokolwiek oglądając tą reklamę? Oglądając, kiedy te przedmioty są miażdżone, aparaty, instrumenty, farby, cokolwiek tam innego nie było. Czy czuliście cokolwiek w momencie, kiedy to było miażdżone?
Mów Bartek pierwszy, ja muszę pomyśleć.
Dobra, jeżeli chodzi o samą wizualną część reklamy, nie miałem żadnej takiej. Nie naszła mnie żadna refleksja na temat tego, że ten sprzęt jest zniszczony. Bardziej patrzyłem, może inaczej, bo ja dowiedziałem się o tym, że to jest kontrowersyjne. Najpierw potem to obejrzałem. I już szukałem tej kontrowersji i powiem szczerze, oprócz tego, że troszeczkę może byłoby mi szkoda tego, jeżeli to był efekt praktyczny, że rzeczywiście fizycznie zmierzyli te przedmioty To taka wartość właśnie, tak jak ty mówiłeś, że to bardziej finansowo i tego, że to jeszcze było na chodzie i mogło, nie wiem, w muzeum posłużyć niektóre z tych rzeczy, czy użytkowo ludziom, to jakiegoś takiego wielkiego problemu z tym nie miałem, bo jakby rozumiałem ciąg myślowy, który był za projektem tej reklamy i wszystko jakby ładnie wpasowało się na miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o firmę Apple jako taką, jestem użytkownikiem, więc nie będę do końca obiektywny, ponieważ posiadam produkty, lubię i używam. Nie jestem typowym może fanboyem, bo nie jestem bezkrytyczny, bo są rzeczy, które gdzieś tam doprowadzają mnie do szału. Natomiast jako taka globalna polityka firmy, dużo się zmieniło po zmianie osoby zarządzającej, bo rzeczywiście jak Steve Jobs prowadził, to mieli zupełnie inny kierunek, zupełnie inaczej to wyglądało. Teraz to się troszeczkę bardziej rozdrobniło. Natomiast no, nie mnie oceniać, czy to jest dobre podejście, czy to jest złe podejście. Jak wiemy, jest to jedna z największych firm w tej chwili na świecie. Mają bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o obrót i rzesze fanów, klientów. No, nadal tylko na przykład taka rzecz, która mnie gdzieś tam uwiera, to jest to, że na przykład nasz rynek polski jest dla nich za małym rynkiem, żeby wszystko w pełni jakby realizować z założeń, które są w produktach, tak? Bo do dzisiaj nie mamy, nie wiem, polskojęzycznego asystenta, bo to jest zbyt niszowa część ich rynku. Więc to też nie jest tak, że trwonią zasoby na wszystkie rynki, tylko wybierają ten, który jest najbardziej chłonny i 3 wersje języka chińskiego obsługują, ale polskiego nie. Więc no, takie są realia.
Zanim Karolina powie, co o tym myśli, ja tylko tak szybko dodam, że ty powiedziałeś coś fajnego tam, co mi się spodobało, że usłyszałeś o kontrowersji i dopiero wtedy zobaczyłeś reklamę. U mnie było odwrotnie. Ja widziałem na żywo ten cały event, odkrycie czy pokazanie tych nowych iPadów i oni zaczęli od tej reklamy. Tam była jakaś gadanina na początku i potem pokazali tą reklamę właśnie. I powiem szczerze, że zobaczyłem reklamę i pomyślałem, o fajne i koniec. I potem cała ta impreza się skończyła, ona była dość długa i dosłownie 2-3 godziny później zacząłem słyszeć w internecie, że oburzenie, że straszne i w ogóle, ale oglądając naprawdę nie poczułem nic kompletnie, jeśli chodzi o jakieś oburzenie typu o zniszczyli sprzęt. Założyłem, że to było zrobione komputerowo. Mhm.
Ja też miałem takie założenie, że raczej by nie marnowali zasobów, biorąc pod uwagę, że starają się cały czas, nie wiem czy już w pełni są zeroemisyjni, czy brakuje im tam jeszcze jakiegoś tam działu. Natomiast biorąc pod uwagę, że bardzo mocno idą w recykling i bezemisyjność i niszczenie i produkowanie śmieci dla produkowania śmieci, też mi się takie nie bardzo wydawało realne, że bardziej będzie to jednak model 3D i grafika komputerowa.
Karolina, co myślisz?
Trochę zacznę od końca. W sensie wiecie o tej firmie i o ich marketingu i o jakichś w ogóle niuansach, takie rzeczy, o których ja w ogóle nie mam pojęcia, więc ja się nie będę wypowiadać, nie będę się ośmieszać nawet, nie? Że coś wiem. Natomiast jeżeli chodzi o samą tę reklamę, to ona zrobiła na mnie duże wrażenie wizualne. Ja też pomyślałam o niej, o kurczę fajne, kiedy jakby ona się skończyła, i okazało się, że właśnie z tych wszystkich rzeczy, zamiast tych wszystkich rzeczy, oni nam dają iPada, to pomyślałam, no dobra, no troszkę popłynęli. I to były jedyne takie moje refleksje na ten temat, nie? Natomiast mój mąż poczuł jakieś takie ukłucie, że kurczę, ale oni trochę sugerują, że z tego zniszczenia, że oni coś niszczą po to, żeby dać coś innego. Ale ja tego tam nie, w ogóle nie zobaczyłam, nie? W ogóle tego tak nie odebrałam. Przy czym też pragnę uświadomić naszych słuchaczy, że z natury jestem człowiekiem dosyć prostolinijnym i naiwnym, więc może jest tak, że ja nie mam umiejętności widzenia takich rzeczy i doszukiwania się takich rzeczy. Ale, no nie wiem, dla mnie Mi się podobała, nie?
Że obejrzałem, jak obejrzałem drugi raz tą reklamę, bo ja wróciłem sobie do niej, bo jak zobaczyłem jakby efekt tego iPada, to sobie przejrzałem i rzeczywiście wszystkie funkcje, które on jakby reprezentuje sobą, wszystkie rzeczy, które możemy na nim zrobić, mają swoją manifestację w tych przedmiotach. Czyli jeżeli były tam instrumenty muzyczne, no to mamy program do komponowania w iPadzie. Jeżeli były przybory do malarstwa, no to mamy możliwość rysowania na iPadzie i to takiego dosyć zaawansowanego rysowania na iPadzie. Więc to, co mnie się podobało, to te wszystkie przedmioty, które rzeczywiście zniszczyli, one miały swój odpowiednik, czy mają swój odpowiednik w oprogramowaniu w tym iPadzie. I rzeczywiście to jest takie jeden do jednego, bo temu się przyjrzałem, czy nie ma czegoś, na przykład, co zniszczyli, a nie ma zastosowania w iPadzie, tylko załapało się, bo jest z tej samej działki jakby technologicznej. Ale nie, wszystkie rzeczy, które tam zniszczyli, rzeczywiście fizycznie te funkcje tych rzeczy znajdują się w środku w tym iPadzie. Tak to też było przemyślane dosyć dobrze.
No okej, pewne funkcje tak naprawdę tych przedmiotów, no bo mnie jakoś najbardziej w ogóle ujęła ta trąbka. I pomyślałam sobie, no dobrze, no mogę tutaj poudawać, że gram na trąbce, ale nie podmucham w nią, nie? Nie zagram na niej faktycznie, nie wydobędę z niej dźwięku. To samo z malowaniem. I w ogóle
Karolina, mówię... ja bym nie mówił zbyt wcześnie, bo może się okazać, że za miesiąc wyjdzie nakładka do iPada, do portu, którą będziesz mogła dmuchać. No nie wiesz nigdy. Będzie kosztowała $99 i 99 centów, ale będzie, nie?
No to poczekaj, bo jeszcze miałem drugą taką refleksję. Bardzo lubię rysować na iPadzie. Naprawdę, przyznaję się do tego bez bicia, także ja też jestem użytkownikiem różnych przedmiotów, produktów Apple'a. Ale coś, czego mi brakuje, to tej możliwości maśnięcia pędzlem, jakby puszczenia ręki w powietrzu. Nie? To jest na Apple, przynajmniej jakby na iPadzie, na dzień dzisiejszy, nie do zrobienia. Nie, nie wezmę rysika i nie machnę nim jak różdżką i nie powstanie mi z tego coś nieokreślonego, co mnie jakoś wyrazi. Nie? Także okej, to daje nam pewne możliwości, ale umówmy się, to nie zastąpi nam tych przedmiotów. Dlatego moje odczucia poszły w tym kierunku. No dobra, troszeczkę jakby przesadzili, nie? Bo oni nigdy nie zastąpią, nie chcę mówić nigdy, jeszcze przez jakiś czas nie zastąpią w pełni tego wszystkiego, co tam tak ładnie sprasowali.
I tutaj tak minimalnie się będę czepiał, minimalnie naprawdę, jak na mnie to naprawdę bardzo minimalnie, bo jeżeli chodzi o formę wyrazu, będę się odnosił do tego malowania, tak? To ja to widzę troszeczkę tak jak paręnaście lat temu fotografowie mówili, że matryca światłoczuła nie zastąpi kliszy. Tak, no, że tak, to się, że tak. To się nie umywa, bo tego nie możesz wywołać w ciemni. Natomiast potem się okazało, że rozwój Photoshopa, rozwój różnych innych narzędzi, sam rozwój technologii spowodował, że forma wyrazu jest bardzo zbliżona. Tak? To nie jest tak, że to są dwie różne gałęzie sztuki, fotografia analogowa i cyfrowa. One bardzo mocno się zazębiają ze sobą. I mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o samo malarstwo, bo widziałem kilka osób przy pracy na iPadzie i są w stanie wygenerować dokładnie to samo, tak samo, tylko technologicznie wymaga to troszeczkę więcej pracy, bo to, co ty mówisz, co pędzlem zrobisz jednym chlapnięciem, nazwijmy to, na iPadzie jesteś w stanie zrobić, ale musisz mieć to przemyślane i musisz to wygenerować, tak?
No właśnie, ale o to mi chodzi.
Ale dalej możesz to wyrazić.
Ale poczekaj, ale płótno, pędzel i przestrzeń dają mi możliwość pewnego takiego wyrazu spontanicznego. O, pewnej spontaniczności, to jest dobre
słowo. A czy to nie jest bardziej loteria możesz... wtedy?
No ale, no przepraszam cię bardzo, ale tak się również maluje.
Ja rozumiem.
Okej? Okay? No rozumiem. Dobrze. I ja bym chciała tak coś namalować. I nie mogę tego zrobić na iPadzie. Ja mogę dać odwzorowanie pewnej swojej myśli, która mi mówi, przypuszczalnie gdybyś zrobiła tak, to wyglądałoby to tak i tak, ale nie ma tego elementu przypadkowości. Nie?
To może ja wygłoszę swoją niepopularną czy kontrowersyjną opinię w tym wypadku i zaraz, ja już widzę teraz hejt w tym odcinku pod spodem. Więc tak, jako osoba jestem kimś, kto, kogo byś, czy byście określili jako hater Apple'a. I to nie chodzi o ich produkty, bo niektóre, nie wszystkie, niektóre są dobre. Aktualnie moim zdaniem tylko są dwa dobre, które sprzedają, a cała reszta się nie umywa do innych, ale to jest tylko moje zdanie.
A które?
A to tak, no to pierwszy częściowo iPad jest rzeczywiście dobry, ale i tu jest właśnie ta kontrowersja. Moim zdaniem jest dobry tylko i wyłącznie do rysowania. Wszystko inne jest takie, okej, jest tam. Pokazywali, że możesz tam projektować piosenki, czy nie, składać piosenki, czy tam, nie wiem, DJ-ować, czy co tak, jak to się nazywa, nie wiem. Może ktoś nam powie w komentarzach poniżej. W każdym razie, no możesz, okej, możesz, ale na keyboardzie zrobisz to 100 razy lepiej. Możesz, nie wiem, rysować, okej, też możesz. Tu Karolina powiedziała, jakie są braki, brak tej spontaniczności, musi być wszystko przemyślane. Chociaż, szczerze mówiąc, ten nowy Apple Pen, ten długopis, który dodają chyba do Pro, nie wiem, nie wiem, czy do Air też, masz teraz możliwość tak zwanych akcji hover, czyli nad ekranem się coś dzieje, więc może to jest teraz możliwe, już nie mam pojęcia, nie próbowałem go jeszcze. I teraz największa hipokryzja, jaka istnieje na świecie, nienawidzę Apple'a jako firmę, no, to jest mocne słowo, może nie nienawidzę, nikogo nie nienawidzę, ale nie lubię ich, ale używam iPada. Właśnie do rysowania, właśnie do projektowania, do rozrywki częściowo, chociaż to bardziej żona, ale kupiłem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby używać Procreate, bo żaden inny program się z nim nie równa. Aktualnie przynajmniej, moim zdaniem. Mogę używać Photoshopa, owszem, z tym, że w Procreate zrobię to, co w Photoshopie 100 razy szybciej, jeśli chodzi o rysowanie oczywiście, 100 razy szybciej, a efekt będzie 100 razy lepszy. I naprawdę poszło mi to bardzo szybko. Ja nie rysowałem od bardzo dawna, kiedyś dawno temu malowałem jako dziecko, ale to było dosłownie 20 lat temu, jeśli nie więcej. I chwytając właśnie ten Apple Pen, czy jak to się nazywa. I...
Nie mówię, jak dawno to było, bo widzę, jaki jesteś stary.
Dzięki. jeśli chodzi o to, jak mi szybko poszło, to oczywiście było łatwo. Naprawdę było łatwo użyć tego Procreate, czego nie mogłem wcześniej zrobić w Photoshopie, mimo tego, że miałem duży, bardzo zaawansowany tablet specjalnie do rysowania w Photoshopie. Do projektowania logo, czy innych takich rzeczy, co robiłem przez jakiś czas. Więc jako firma moim zdaniem są w takim w apostrofie w rynsztoku, jeśli chodzi o traktowanie ludzi, dlatego że wmawiają, i tu też na to nabrałem oczywiście, ale wmawiają swoim klientom, że to co robią jest w jakiś sposób lepsze czy inne, a nie jest. Wszystkie inne firmy typu Samsung, Google, czy tam kilka innych, mają te same funkcje, tylko działają, tak mają działać.
To się zaraz z tobą nie zgodzę. Tu się zaraz z tobą nie zgodzę z jedną rzeczą, ale to za chwilę.
Oj, nie lubisz ich.
Dobra, jedyne, może o tym chcieć powiedzieć. Jedyne, czego mi brakuje w innych markach, powiedzmy telefonów na przykład, bo powiem szczerze, że nigdy już nie dotnę, znowu mam to słowo, ale nigdy bym nie zamienił telefonu z Androidem na telefon z iOS chyba, tak? Ale jest tam coś, co dopiero teraz weszło do Androidów i jeszcze nie jest dostępne wszędzie, tylko akurat na moim telefonie jest, ale tylko ja go mam w mojej rodzinie, więc też troszkę bez sensu. Mianowicie to się chyba nazywa AirPlay czy jakoś tak, to przesyłanie pomiędzy urządzeniami Apple'a bezprzewodowe. Jest bardzo łatwe, bardzo szybkie, to muszę przyznać, jest niesamowite u Apple'a. I to dopiero teraz wchodzi do pikseli od Google'a, ale to tylko techniczne rzeczy.
AirDrop, także. No.
Może teraz wygłoś swoją kontrowersyjną opinię.
Znaczy, tak jak powiedziałem, ja nie jestem jakby fanboyem. Mam jedyną rzeczą, której nie dotknę z Apple'a, to jest iPad, bo uważam, że to jest bezsensowne narzędzie dla mnie, tak? Bo to zaznaczam od razu dla mnie, ja nie mam dla tego zastosowania, ja nie rysuję. Do pracy w Photoshopie mam Wacoma, którego spinam z moim MacBookiem, bo MacBooka używam i uwielbiam to narzędzie, i mam iPhone'a. I to jest wszystko. Przez chwilę miałem Apple Watch, ale go sprzedałem, bo też byłby niewykorzystywany przeze mnie. Nie lubię mieć rzeczy, z których nie jestem w stanie korzystać w pełni. Natomiast to, co powiedziałeś o Androidzie, to tu się nie do końca zgodzę ze względu na to, że Apple ma jedną przewagę nad Androidem ogólnie. To jest to, że oni szyją na miarę, mają pełną kompatybilność sprzętową z oprogramowaniem. W sensie oprogramowanie jest napisane co do milimetra pod ich sprzęt. Teraz w komputerach mają co? Dwa procesory z zintegrowaną kartą graficzną, więc wydajność tego sprzętu przy dużo mniejszym obciążeniu procesora jest łatwiejsza do osiągnięcia. No bo jeżeli masz iPhone'a i masz dwa procesory w nim, dwa rodzaje ekranów, to pisanie kodu pod takie urządzenie jest bardzo precyzyjne, gdzie Android musi napisać kod, który pasuje na 350 różnych smartfonów, które mają różne ekrany, różne interfejsy, różne prędkości procesorów i na wszystkich to ma w miarę stabilnie działać, tak? I to jest bardzo duże wyzwanie. To jest takie samo wyzwanie, jakie miał Windows, dopóki nie wprowadzili swoich komputerów, swojego hardware'u, pod który oni piszą, a cała reszta musi swoim hardware'em się dopasować teraz do nich. Ale jak pisali tylko oprogramowanie, to przecież to była katorga, bo oni pisali na wszystko i na nic. Rozumiesz, o co mi chodzi? I gdzie bardzo często są takie porównania, że masz telefon z Androidem i telefon z iOS-em i sytuacja jest taka, że telefon z Androidem ma 3 razy szybszy procesor niż iPhone, tak? Co z tego, jak wolniej działa? Bo ma tak dużo kodu. Znaczy, ja ci powiem historię. Ja byłem bardzo dużym fanem Androida. Kupiłem sobie, to było lata temu, kupiłem sobie LG G2. Nie wiem, czy kojarzycie taki stary telefon. To był najmocniejszy aparat od LG wtedy. To był top of the top. Normalnie wyczerpałem wszystkie szpinki, skarbonki, które miałem. Wszystkie pieniądze zaniosłem do sklepu, kupiłem go. Byłem szczęśliwy jak dziecko z lizakiem. I 2 miesiące później dostałem za zamianę na służbowy telefon iPhone'a 4, gdzie była 6 wypuszczona już. Ja dostałem starą 4 i miałem służbowego iPhone'a 4 przedpotopowego i najnowszego flagowca z od LG. I sytuacja była taka, że złapałem się po tygodniu, że częściej sięgam po iPhone'a, bo szybciej, bardziej responsywnie działał stary iPhone niż Android na telefonie, który był naprawdę topowym modelem. I co się stało? Sprzedałem aparat z Androidem i kupiłem refarba z UK iPhone'a 5 i od tamtej pory nie oglądam się za siebie. I widzę te Galaxy Note 7,5 czy co tam jest teraz najnowszego. I jak wezmę to do ręki, to jego cały czas w mojej ocenie przycina, bo mój stary iPhone chodzi szybciej. Także tylko i wyłącznie nie z tego tytułu, że to jest jabłuszko i to jest jakiś status, tylko on po prostu nie zawodzi mnie. Jak moja córka gdzieś jedzie konno i ja potrzebuję na szybko zrobić zdjęcie, to jeszcze nie zdarzyło mi się, że wyciągnę telefon, machnę palcem i on się nie odpali od razu i już nie nagrywa. Tak? Gdzie z Androidem bardzo często traciłem kilka sekund z nagrania, zazwyczaj tych najważniejszych, żeby go odblokować, włączyć, żeby się załadowało oprogramowanie. Także tutaj to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, jak już tak jadę, to pewnego dnia, a propos Siri, miałem tak, że Siri przestała mi działać. Mówiłem do niej, a ona...
Ona w ogóle działa?
Powiem ci, że na takie potrzeby, jakie ja mam potrzeby, to spokojnie daję radę, czyli mogę jej podyktować SMS-a, mogę jej podyktować maila i nie ma problemu. Oczywiście niestety tylko po angielsku. I zadzwoniłem na infolinię i mówię, że mi nie działa. Jak mam zestaw słuchawkowy, to działa, ale jak jest odpięty zestaw słuchawkowy, to nie działa. No i zdalnie mi zrobili skan telefonu, no i wyszło, że coś jest nie tak z mikrofonem. Bo tam jest tych 16 mikrofonów, jeden jest dedykowany tylko i wyłącznie do asystentki. Tak? Odesłałem go do serwisu i odpisali mi na drugi dzień, że no niestety to jest ten mikrofon, który jest niewymienialny, więc przysłali mi nowy telefon. Tak? Bo to było w okresie gwarancji tej rocznej, to było tydzień przed upływem tej gwarancji i dostałem nowy telefon w ostatnim tygodniu gwarancji z roczną gwarancją. I jakby tu widzę, większość ludzi nie korzysta z tej gwarancji, bo nie musi, natomiast wiem, że jak będzie jakaś awaria, to ja go odsyłam, dostanę nowy aparat i to jest jakby w tej cenie premium, którą większą zapłaciłem, niż bym kupił jakiś tani telefon. Także jestem tak, wiesz, pomiędzy, bo są urządzenia, które są dla mnie zupełnie bezużyteczne i też mają ich strasznie dużo, bo kiedyś był komputer i telefon i to było wszystko, tak? A są takie, które używam na co dzień i to, co ty mówiłeś, przesyłanie plików, czy kończenie maila na telefonie, jak piszę maila na komputerze i wstaję, to mogę go dokończyć na telefonie, bo on się automatycznie transferuje. Znajdę coś na stronie internetowej w telefonie, siądę do komputera, automatycznie mam to otwarte w komputerze. To są takie drobne rzeczy, które tu mi oszczędzą 30 sekund, tam 15 i na koniec dnia jestem zadowolony z tego właśnie, że mam tą responsywność, albo siedzę sobie przed komputerem, obrabiam zdjęcia przez cały wieczór i żona mi coś pisze, mogę jej odpisać z komputera na wygodnej klawiaturze, bo automatycznie mi wiadomości wchodzą też na komputer. Także ten ekosystem jako taki rzeczywiście jest całkiem sprytnie zrobiony. Ale pojechamy.
Ale tutaj powiem tak, bardzo krótko powiem, żeby nam Karolina nie usnęła.
Tak.
Ale wszystko, co wymieniłeś na tym telefonie jest dostępne. Wszystko. Nie było ani jednej rzeczy, którą wymieniłeś, która by tu nie była dostępna. I zaczynanie maila na komputerze i kończenie na telefonie i wiadomości, WhatsApp mam na komputerze i telefonie.
Ale maile wszystko to jest tam dostępne. Wszystkich operatorów maile możesz tak robić, czy tylko Google?
Tak, okay. Wszystkich. I teraz to jest tak bardzo, bardzo szybko zamknę ten temat, bo nie chcę tutaj w tym za długo siedzieć, bo to zbyt techniczne mi się wydaje, ale jeśli chodzi o ten ekosystem Apple'a, to moim zdaniem ten ogród troszkę podupada. I to nie chodzi o to, że się robi to gorsze, tylko chodzi o to, że inni doganiają Apple'a. Tak. I tak jak powiedziałeś, wszystkie te rzeczy, które teraz wymieniłeś, które dla Ciebie są bardzo ważne, które są tym, co się trzyma w ich ekosystemie, ja już mam, ale muszę przyznać, że nie miałem. A jeśli chodzi o te gwarancje na przykład, no to nie zależy od tego, jaki telefon, jaka firma, no to gwarancja i tak działa, tak samo, prawda? Tak głupi przykład, szczoteczka do zębów. Ostatnio miałem na nią 2 lata gwarancji. Ostatniego dnia, trochę też niefajnie zrobiłem, ale ostatniego dnia się zepsuła, dosłownie ostatniego dnia gwarancji i ją wymieni na nową. Także to nie ma znaczenia, czy to jest szczoteczka, telefon, czy to jest Apple, czy nie Apple. To wszystko ma te swoje gwarancje i wszystko jest sobie tym pokryte. Ale tak zamykając ten temat jeszcze i wracając do tego, o czym mówimy dzisiaj, czy o tej reklamie i ogólnie o Apple'u, to było tam coś, co mi się nie spodobało i może tu Karolina nam więcej o tym powie. Nie wiem, czy używałaś tego iPada, bo chyba masz iPada, dobrze pamiętam? Masz, dobrze. Oni tam pokazali, że w apostrofach miażdżą aparat, prawda? Więc czy wydaje wam się, że ten aparat w iPadzie jest w ogóle użyteczny do czegokolwiek, bo moim zdaniem kompletnie jest tak do tyłu, że już nie może być chyba więcej, jeśli chodzi o urządzenia na rynku teraz. I to jest takie naprawdę mocno naciągane stwierdzenie, że zawiera też w sobie fotografię.
Tak,
faktycznie. Okej, przerwa, czekajcie.
Kiedy zdecydowałam się zainwestować w takie urządzenie, co w ogóle w tamtym momencie było mocno ponad mój budżet, ale uznałam, że to mi się przyda, bardzo byłam nastawiona na to, że kurczę, no teraz to będę miała fajny taki aparacik z dobrymi możliwościami, bo wiedziałam jakby, jakie możliwości mają iPhony moich znajomych, tak, te aparaty tam. I kiedy przetestowałam, to było takie, ale naprawdę? To wszystko, co potrafisz? No byłam bardzo rozczarowana i jakością obrazka i tymi tam pseudo możliwościami i tak naprawdę aparatu jako aparatu w tym iPadzie prawie nie używam. On mi służy czasami do nagrania jakiegoś odcineczka gdzieś tam na Instagrama. Nie? To jest maks, co ja mu mogę poświęcić.
To ja mam tylko jedną, bo teraz mi się przypomniało. Widziałem, ktoś nagrał na YouTubie zresztą, że prawdopodobnie aparat w iPadzie jest tylko i wyłącznie po to, żeby była możliwość skanowania dokumentów do maili. W sensie, że on kreatywnie, fotograficznie nie ma większej wartości. To jest taki aparat, żeby był jakby input do wewnątrz, do urządzenia skanowanych obrazów. bo no, do tego, co oni proponują w iPhone'ie, to on się nie umywa, tak? Bo to są zupełnie inne matryce. Tak samo jak kamerki w MacBookach, które też są podłej jakości.
To ja mam taką malutką przypowieść, bardzo krótką. Jak się przekonałem, jak szybko się posuwa technologia fotograficzna w iPadach, tylko i wyłącznie. Nie mówię o telefonach, bo w telefonach rzeczywiście kamery są świetne. Co jest dla mnie dziwne, bo są o wiele mniejsze, w iPadzie jest więcej miejsca, ale dobra, okej, nieważne, inny temat. W każdym razie byłem, kurczę, no nie wiem, nie byłem dzieckiem już, ale może miałem z 22-3 lata. I do miejscowości, z której pochodzę, z Rajczy, przyjechał bardzo znany polityk, nie wiem, czy mogę powiedzieć imię, nazwisko. W tamtym czasie był chyba premierem, jeśli dobrze pamiętam. Więc może jak ktoś policzy, to będzie wiedział. I przyjechał tam na jakąś imprezę, poznał się z moim tatą i wyciągnął właśnie iPada najnowszego, niesamowitego, nie wiem jaki to był numer wtedy, w każdym razie to było lata temu, kupę lat temu. I wręczył ten iPad mi i powiedział, zrób nam zdjęcie. A ja tak, wiesz, z tym iPadem trzymam w ten sposób, zastosowałem mi cały widok kompletny, nie wiedziałem nic zupełnie. Zrobiłem to zdjęcie nawet do teraz jeszcze gdzieś tam w internecie krąży. Właśnie mojego taty z tym premierem, nie powiem nazwiska jeszcze. Może napiszę później, zobaczymy, nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Ale w każdym razie to jest jakby część tej historii. I druga część jest taka, kiedy kupiłem iPada, który był najnowszym możliwym iPadem na 2 lata temu bodajże, czy rok temu, nie pamiętam kiedy kupiłem swój. I zrobiłem to samo. Zrobiłem zdjęcie tym iPadem, zero różnicy. Naprawdę zero różnicy. Po prostu
tam się nie zmieniło
totalna
nic.
Masakra. Także jak się widzę, wszyscy zgadzamy ze sobą, Apple jest strasznie do dupy. Nie, żartuję, to kontrowersja tylko. Ale powiedz nam, kochani widzowie, co wy sądzicie o tym temacie, co sądzicie o tej reklamie, jak na was wpłynęła? To jest dla mnie bardzo ważne, żeby się dowiedzieć właśnie, czy wy czujecie to samo, co my w takich sytuacjach, czy też czujecie ten cringe może ewentualnie, jeśli ktoś się czepia takich rzeczy, bo moim zdaniem to jest troszkę takie nie do końca, żeby się w apostrofach sztuki czepiać. Jakby nie było, to jest komercyjna sztuka, ale nadal sztuka w jakiś sposób. Ktoś o tym pomyślał, ktoś to przemyślał, ktoś to wymyślił w jakiś sposób, więc jest to twór kogoś, czyli dla mnie to jest sztuka. Nie zależy od tego, czy lubię tą firmę, czy nie. Ale napiszcie w komentarzach poniżej, co sądzicie o takim formacie w apostrofach szybkich rozmów, bo to nie było dość szybkie, to było ile? Godzina? No równa godzina właściwie teraz w tym momencie.
Tak, dla nas to szybko.
Tak, dokładnie, dla nas to szybko. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że tego będzie więcej, kiedy coś wyskoczy takiego wartościowego, o czym można fajnie pogadać, co jest jakby, co wywoła większe emocje u nas, że tak powiem, bo to jest też ważne, że te zdania były różne i emocje były w rozmowie. I my się widzimy, słuchajcie, w kolejnym odcinku podcastu. Jeszcze zanim pójdziemy, słuchajcie, powiedzcie, co jest u was teraz dostępne, co się będzie działo niedługo, bo ten film wyjdzie w tym tygodniu, więc coś, co niedługo się będzie działo, pochwalić się tym może. Karolina?
Okej, to dobrze, czekaj, szybko, co ja tam robię ostatnio? Ciągle przede wszystkim kieruję swoje przesłania do kobiet. O, właśnie, stworzyłam super wideo szkolenie. Zupełnie za darmo, także jeżeli panie są zainteresowane, to zachęcam do kontaktu. I jest to szkolenie na temat blokad na drodze do szczęścia, kobiecych blokad na drodze do szczęścia. To jest bardzo istotne. Także zapraszam serdecznie, zapraszam na wszelkie moje treści. Mam takie poczucie, że są dobre, wartościowe, że fajnie się tym karmić. Po to, żeby mieć po prostu lepszy humor, lepszy dzień.
Okej, Bartek?
U mnie fizycznie się jeszcze niewiele dzieje, bo większość jest teraz w produkcji, ponieważ ja oprócz mojego kanału fotograficznego mam jeszcze inny kanał, bardziej sportowy, i produkcja jest na obydwa kanały, także wkrótce będzie się dopiero działo fizycznie, będą premiery. Także zapraszam do śledzenia.
No a u mnie jak zwykle każdego tygodnia film, kiedy się da to podcast, teraz nadal trwa jeszcze, słuchajcie, giveaway. Jeśli jesteście zainteresowani, to firma Aftershoot ufundowała 5 licencji, pełnej licencji na ich program, gdzie możecie sobie przez 3 miesiące próbować na maksymalnym poziomie testować ich program. Ja powiem szczerze, że używam go cały czas, mimo tego, że wydawało mi się, że to jest coś, co jest kompletnym złem na początku. Dlatego, że to jest selekcja i edycja zdjęć dzięki AI. I może mniej ta edycja mnie interesuje, ale ta selekcja jest niesamowicie przydatna, zwłaszcza jeśli robicie śluby, a ja aktualnie mam tych ślubów bardzo dużo na liście, więc zamiast 3-4 dni przebierać zdjęcia, przebieram je dosłownie pół godziny. Także to jest coś, co ułatwia. Wam też proponuję, żebyście sobie sprawdzili Karolina i Bartek. Mam w opisie ten film, więc na pewno go znajdziecie szybko. No i oczywiście zniżkę macie automatycznie, ale macie szansę, tak mówię, wygrać w giveawayu tą licencję pełną na 3 miesiące, jeśli chcecie spróbować, to nie ma problemu. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, za Wasze opinie i za ogólnie rozmowę. Było bardzo przyjemnie jak zwykle. Widzimy się niedługo, a tymczasem do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia. Cześć.
Cześć.